Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, przyjaźń. Jaki wymiar ma to słowo? Bo przypuszczam, że zupełnie inny po niedzieli, 13 stycznia.
No, tak jak człowiek ciągle nie może dojść do siebie po stracie jednego z najbliższych przyjaciół. Wczoraj z wieczorem długo rozmawiałem z Olkiem Hallem, bo ta, można powiedzieć, że byliśmy razem. Olek był wychowawcą, w pewnym sensie także Pawła, także przyjacielem jego brata Piotra, całej rodziny. To trudno po prostu w tej chwili jeszcze docenić to, czym dla nas był Paweł, jego praca, jego uśmiech, jego taka pogodność, otwartość na drugiego człowieka. Pewnie wszyscy żeśmy obserwowali, jak Paweł się zmienia, jak staje się coraz lepszym człowiekiem, coraz lepszym prezydentem miasta, coraz fajniejszym kolegą, chociaż jak czekając na wpis do księgi kondolencyjnej z rodziną przeszło godzinę w ECS-ie, ostatnio oglądałem na Telebimie krótki film przedstawiającego Pawła z czasów studenckich, bo człowiek zapomina, kiedy widzi kogoś na co dzień, jak on się zmienia. A ja Pawła widziałem prawie no, co dwa, czy co trzy dni. To widać, że to jest ten sam Paweł, cholera, że on jednak nie tak bardzo się zmienił, że już wtedy był człowiekiem bardzo uśmiechniętym, bardzo pogodnym, bardzo odważnym, bardzo przemyślanym, bo rzeczywiście jak poznałem Pawła, to poznałem młodego intelektualistę, faceta, który przeczytał mnóstwo książek, który pasjonował się historią. Ja wtedy raczej biegałem za piłką jeszcze po boisku, teraz też zresztą, a Paweł w tym momencie czytał, szykował się do roli, którą miał odegrać w swoim życiu.
Sam pan prezydent Adamowicz mówił o przyjaźni, że w najgorszych chwilach zawsze mógł liczyć na kilku przyjaciół. Wy mogliście na siebie liczyć. Znał pan Pawła Adamowicza takiego, jakim my go nigdy nie poznamy i tego panu nikt nie odbierze.
No tak, to były ciężkie chwile, kiedy Paweł był szczuty, zaszczuwany. Pamiętam pierwszy raz to było 12 lat temu, kiedy pewnego ranka mu zatrzymano dwóch zastępców. Oczywiście, co się okazało, wszystko potem bzdurą i jeden z nich dostał odszkodowanie, drugi nie żyje. Wacek Schulz. To było zupełnie niesprawiedliwe i wtedy myślę, że to nasze całe środowisko ludzi związanych z Młodą Polską stanęło murem za Pawłem, a potem to całe środowisko stanęło murem za mną i Paweł, który ja nie musiałem mu się nic tłumaczyć z tego zmontowanego nagrania. Po prostu Paweł pomógł mi i duchowo, i materialnie, i politycznie.
I tak budowała się wasza przyjaźń?
Tak, ale jeżeli ktoś się poznał w czasie stanu wojennego, czy w czasie powstania wojennym, kiedy wiedział, że w torbie ma ulotki, za które może trafić do izby zatrzymań, zresztą Paweł do niej trafił na Świerczewskiego potem, jak ja trafiłem, to się śmiał, wiesz, no pamiętasz takie łoże jeszcze z czasów napoleońskich, tak? Raczej wspominał to, że jak gdyby spał w miejscu historycznym. Ale jak gdyby to nie jest tak, że te wszystkie rzeczy go nie bolały. One strasznie bolały. Ten cały hejt, te wiadro pomyj wylane.
Zostawiał to w sobie dla siebie? Znaczy pewnie dzielił się tym z przyjaciółmi.
Myśmy się z tym dzielili, myśmy o tym rozmawiali, ale na końcu potrafił się uśmiechać, potrafił żartować. Potrafił jak gdyby schować to w sobie.
Skąd
ale
czerpał tą siłę?
Nie wiem, pewnie także z rodziny, wspaniałej rodziny i tej, która go wychowała i tej, którą teraz miał, ale też on po prostu był strasznie przywiązany do Magdy, do córek i do rodziców, i do brata. Muszę powiedzieć, że on... Ale ta rodzina bardzo z tego powodu cierpiała. Nie ukrywajmy tego. To nie jest tak. Ja może najczęściej rozmawiałem z Piotrem, potem z Magdą, ale jednak to było widać, że to przecież nie może być obojętne, kiedy biega się z kimś za kamerą i nie daje się mu spokoju, wytchnienia i zadaje się jakieś dziwne pytania po prostu z kosmosu. Natomiast myślę, że przede wszystkim Paweł był dobrym chrześcijaninem. On był człowiekiem bardzo praktykującym, wierzącym, ale z tej swojej praktyki bycia dobrym chrześcijaninem wyciągnął to, co najlepsze, czyli po prostu kochał ludzi. I ta jego tolerancja dla wszystkich ludzi innych, innego koloru skóry, innego wyznania, innego po prostu kochających jak gdyby w inny sposób, wynikała z tego, że po prostu on wiedział, że ma kochać bliźniego takim, jakim jest. I to
i teraz ten szacunek, ta
muszę powiedzieć,
miłość
że dzisiaj, powiem szczerze,
jest odwzajemniona.
Mnie wzruszyła też dzisiaj bardzo rozmowa z panem konsulem Ukrainy u państwa rano, kiedy słyszałem w samochodzie. Kiedy pan konsul Ukrainy wytłumaczył, przecież Paweł też był emigrantem. On też się przemieścił ze swoją rodziną. Jego rodzina się przemieściła. Ona jest z Wilna. No, tacy są gdańszczanie, tak? Tacy są mieszkańcy Pomorza. Jest trochę nas tutaj Kaszubów, a jest trochę takich, którzy przyjechali gdzieś z Polski, ze wschodu. I dlatego jesteśmy otwarci. Dlatego Paweł był otwarty, bo on rozumiał, że człowiek w pewnym momencie może musi spakować swoje manatki i przyjechać. I on kochał gdańszczan, ale ten Gdańsk, tak jak mówiła Magda w słyszących wczoraj słowach pod pomnikiem, jest otwarty i ma być otwarty dla wszystkich, bo taka jest historia tego miasta. I Paweł, myślę, te swoje najlepsze cechy czerpał raz ze swojej głębokiej wiary, a z drugiej z historii miasta Gdańska, trzy z wychowania, i był naprawdę kapitalnym człowiekiem.
I to miasto, jak mówił konsul, którego pan przywołał, jest przytulne do mieszkania. Nie tylko dla mieszkańców takich rdzennych, ale właśnie też dla przyjezdnych. A Gdańsk, jak mówiła z kolei Antonina, córka pana prezydenta, był dla taty trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością.
Ja jeszcze, proszę mi pozwolić, panie redaktor, chciałem wam bardzo podziękować jako Radio Gdańsk za te wszystkie wspomnienia o Pawle, ale także za muzykę, za to, że no po prostu jesteście też dla wielu ludzi chyba w tej chwili taką opoką.
Dziękujemy bardzo. Dla nas to też bardzo ważne słowa. Panie prezydencie, wy mieliście przyjaźń, bliskie spotkania, ale i my jako mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Gdyni, Pomorza, ale też całej Polski możemy cieszyć się z owoców tej waszej przyjaźni, bo przecież gdyby nie wasze tak bliskie porozumienie, współpraca i wasze zaufanie, nie powstałaby na przykład hala na granicy Gdańska i Sopotu, Ergo Arena. Przede wszystkim trzeba było uwierzyć, że taka hala w tym miejscu jest możliwa.
No, jak ja wątpiłem, bo miałem chwilę zwątpienia, to Paweł pchał do przodu. Jak ja Paweł zwątpił, to ja pchałem. Jak Rada Miasta Gdańska nie chciała, to Rada Miasta Sopotu chciała. Jak Rada Miasta Sopotu miała wątpliwości, Rada Miasta Gdańska.
I te granice miasta trzeba były przesunąć.
No tak, to pierwszy przypadek, chyba jedyny, kiedy żeśmy wiem, że Paweł wtedy bardzo postawił się z zaprzyjaźnionymi z nami rządowi, który nie chciał tego, a Paweł postawił twardo, zrobił wręcz pewną, postawił się twardo swojemu rządowi, tak? Powiedział nie.
Tak ma
ja
być.
Mam prawo, to jest decyzja nasza, samorządowców, ale tam nastąpiła rzecz jeszcze dziwniejsza, bo Paweł mi zaufał, powiedział, dobra Jacek, to buduj tą halę, tak? I to Sopot budował w imieniu Gdańska tą halę. My do dzisiaj mamy przepływy, że z budżetu Gdańska płyną pieniądze do Sopotu, żeby razem z Sopotem spłacić halę. Paweł z kolei robił wielkie inwestycje i Gdańsk, takie jak chociażby Droga Zielona, czy no kiedyś Oczyszczania Wschód, czyli jak gdyby było takie też zawierzenie wzajemne sobie, tak? Nie byliśmy jakimiś ludźmi zazdrosnymi, że ktoś musi coś zrobić, tak? No, po prostu
patrzyliście w jednym kierunku.
Się robiło.
Dla dobra mieszkańców.
Tak, i myślę, że nie mieliśmy jakiejś wielkiej zazdrości. Zresztą ta budowa metropolii, o której także wczoraj wspominała Magda, to jest taka rzecz, że Paweł jechał do każdego wójta i burmistrza go przekonał. Wiem, Paweł, to jest beznadziejne. Przez tyle lat staramy się to zrobić, to nam nie wychodzi. On jednak uparł się i jeżeli to się zbudowało, to tak naprawdę dzięki niemu.
Jeszcze o sporcie, bo jeden klub, Trefl, jedna nazwa, dwie dyscypliny, koszykówka i siatkówka, i tutaj już każdy dbał o swoje. O taką swoją perełkę.
No nie, no bo na przykład moja żona i mój teść to bardziej chodzą na siatkówkę, tak? A ja bardziej na koszykówkę, ale to nie było wątpliwości, żeby powiedzieć, Paweł, słuchaj, jest ważny mecz kosza, przyjedź, albo jest ważny mecz siatkówki. No ja na niektóre mecze siatkówki także często chodziłem.
I spotykaliście się na Lechii.
Spotykaliśmy. No tak, no jeżeli ktoś mi mówił, że mamy założyć jakiś klub piłkarski w Sopocie, ja mówię, weźcie się, uderzcie w głowę. Albo przychodzi z jakimś projektem muzeum, które było w Gdańsku, wysłuchajcie, no bez przesady, co może jeszcze lotnisko na hipodromie wybudujemy, no bez sensu, prawda, no nie róbmy takich rzeczy, jeżeli coś jest w Gdańsku, to zresztą muszę powiedzieć, że tak też, jak ktoś do mnie przychodził z jakąkolwiek imprezą, która nawet była w Gdyni, tak, ja mówię, słuchajcie, no zaraz, to ja się zapytam najpierw Wojtka, czy, no i to jest chyba naturalne, ale z Pawłem rzeczywiście absolutnie tak było, że jak gdyby każdy z nas myślał o sobie, czy jeżeli było coś ciekawego, coś, co nas interesowało jako samorządowców, jakiś wyjazd, tak, na którym mogliśmy się coś pouczyć, bo myśmy pojechali razem do Stanów Zjednoczonych na 2 tygodnie z Pawłem, żeby się uczyć na zaproszenie Departamentu Stanu. Myśmy tylko we dwójkę spędzili te 2 tygodnie. Ja nie pamiętam, który z nas dostał pierwszą propozycję, ale to było naturalne, żeby zaproponować drugiemu, żeby jechać razem. Czyli jeżeli była taka ostatnio nasz pobyt wspólny w Brukseli, w Luksemburgu z Mietkiem Strugiem i z Pawłem, kiedy żeśmy w trójkę wyjechali prywatnie, tak? Spotkaliśmy się tam z różnymi osobami, ale przede wszystkim myśmy chcieli ze sobą pogadać. Pogadać o tym, że jest nowa kadencja, o nowych planach, o naszych planach na przyszłość. I żeśmy z Mietkiem, myśmy byli wczoraj umówieni na wieczorem na wino, żeby usiąść i na parę godzin pogadać. Tak? Myśmy się z Mieczysławem spotkali się rano z Mietkiem.
Jakie mieliście plany?
Paweł miał jednak plany metropolii i plany Gdańska. To były plany Pawła, ale myśmy także chcieli z pozycji naszych miast wpływać na politykę, bo czuliśmy, że naprawdę gdzieś coś bardzo złego. Przecież Paweł miał wielki sukces jako miasto, a jednak zabierał głos w sprawach ogólnopolskich. Polityki w sprawach sądów, Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób mu to zarzucało, ale dla mnie i dla niego to było zupełnie dla nas naturalne, że mamy w tej sprawie zabierać głos. Co więcej, nieraz żeśmy ustalali, bo to było tak, że jak Paweł gdzieś nie mógł jechać, a ja byłem, to ja się wypowiadałem w imieniu Pawła i jego, a on się wypowiadał, w drugą stronę było identycznie, tak? Mieliśmy do siebie zaufanie. Ja jechałem, to było naturalne, że nieraz kogoś pozdrowiłem od Pawła, a potem mówiłem, Paweł, słuchaj, pozdrowiłem od ciebie, ale to było też w drugą stronę, tak? Jak gdyby takie, on miał takie zaufanie, miał zaufanie do wielu współpracowników i myślę, że to oczywiście zobaczymy, jak to się sprawdzi, tak? Bo tego nie wiemy, ale na dzień dzisiejszy wygląda to, że to jest jedna z niewielu osób, która wyznaczyła swojego następcę. Tak? Która tam nad tym następcem pracowała, z nim pracowała, była z nim bardzo długo i go wyznaczyła. Oczywiście pewnie, że warto by... To nie jest tak, że ktoś kogoś może zastąpić. Mówimy o następcy, a nie o zastępcy.
Ale linia jakby myślenia,
absolutnie
wizja
tak.
Będzie podobna.
Praca z Olą przez tyle lat Pawła, zresztą nasza też współpraca, nie będę ukrywał, na pewno Olkę ukształtowała. Ale to jest, muszę powiedzieć, to jest też wielkość Pawła. Że
doceniał młodych ludzi,
że doceniał
stawiał
młodych
na
ludzi,
nich.
Że doceniał Piotra, doceniał Olę. Też jeżeli ktoś nawet przestawał być jego zastępcą, to zawsze z nim dalej współpracował. Można zapytać się któregokolwiek z jego zastępców, którzy z nim współpracowali, którzy nie byli nigdy mu narzuceni, co warto przyznać, że to są ludzie, którzy są do niego przywiązani. Popatrzmy, że przy podpisywaniu księgi pamiątkowej stoi Andrzej Bojanowski, stoi Wiesiek, tak, ale także natychmiast przyjeżdża do szpitala Jacek Starościak, pierwszy prezydent demokratycznie wybrany w Gdańsku, przyjeżdża do szpitala, do centrum klinicznego.
Miał ogromny szacunek pan prezydent Paweł Adamowicz, nie tylko tutaj lokalnie, ale też w kraju i za granicą. Wiele miast polskich tuż po śmierci ogłosiło żałobę i to nie tylko jednodniową, wielodniową.
Ale wie pani, ale we Lwowie, tak, jest w Palermo. Ale to było tak, że myśmy mieli kontakty zagraniczne bardzo duże. Paweł oczywiście większe, no większe miasto, tak. I myśmy trochę świecili oczyma, bo kiedy nam trzeba było pomóc, na przykład był pożar w hali stoczni, tak. Także od miast partnerskich z Sopotu przyjeżdżała skóra, tak. Potrzebna na leczenie oparzeń. Kiedy byliśmy na początku naszej drogi, nas szkolono, chociażby ten Departament Stanu, ale także we Francji, w Szwecji, w Niemczech. karetki, wozy strażackie. Miast nam je darowano. I teraz te miasta stały się w sprawie kryzysu imigracyjnego w wielkiej potrzebie. I ten głos kilku prezydentów miast, tym bardzo głośny Pawła, o tym, że trzeba być solidarny z innymi, pokazał, że jest Polska solidarna, że jest solidarna. I to jest chyba ta otwartość, solidarność Pawła, bo oczywiście stadiony, drogi, tunel, tak, to wszystko, ale myślę, że ta otwartość, solidarność jest największym przesłaniem, jakie zostawił Paweł, ale przesłaniem, które się odbiło głębokim echem w Europie. Paweł został zaproszony na spotkanie z papieżem Franciszkiem właśnie z powodu otwartości. Tak? I tutaj ktoś mógł powiedzieć, no jak to, marsz równości i tak dalej. Nie, papież Franciszek docenił otwartość Pawła i jego chęć otwartości miasta na innych potrzebujących, o czym też wczoraj mówiła właśnie Magda. Także to jest, widać, że to u niego w domu, to także było dyskutowane u niego w domu.
Pamięć prezydenta, ja tylko wspomnę, uczczono w wielu państwach, w Szwecji, w Czechach, mówiliśmy o Ukrainie, Białoruś, Litwa, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, także Stany Zjednoczone. A już teraz pojawiają się propozycje, by Paweł Adamowicz był nie tylko prezydentem, ale także patronem. Sam pan mówił, że trzeba godnie uczcić pamięć.
To wymaga zastanowienia. Myśmy wczoraj zaapelowali z prezydentem Warszawy, z Rafałem Trzaskowskim, który dzisiaj ustanawia Pawła honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy, żeby w każdym mieście go upamiętnić. W jaki sposób? Nie wiem. Mi się bardzo podoba pomysł Mieczysława Struga, marszałka, żeby to było imieniem Uniwersytetu Gdańskiego, ale to zależy od społeczności akademickiej. Paweł, przypomnij, był najmłodszym prorektorem w wieku 25 lat tego uniwersytetu. Ale tutaj nie należy łapać pcheł, to należy zostawić pewnemu spokojowi, bo może gdzie indziej będą tam, to wiadomo, żałoba przychodzi i tak dalej, ale nie w Gdańsku. Tego tu nie będzie, że ktoś zapomni, tak? Inicjatyw może być wiele, ale proponowałbym, żeby zachowywać spokój, żeby je opisać. Wczoraj też był, miałem taką inicjatywę, żeby medal był imieniem Pawła. Pewnie tak będzie, tak? Ale zróbmy to w sposób rozważny, poważny, tak jak Paweł się przygotował. On na przykład się przygotowywał do tego, żeby wszyscy samorządowcy spotkali się 4 czerwca w Gdańsku z okazji Okrągłego Stołu. I to musimy wypełnić. Już rozmawialiśmy z Bogdanem Borusewiczem, z Donaldem Tuskim i z innymi prezydentami innych miast, rozmawiałem, że to wypełnić.
4 czerwca.
Bo to jest jedna z najpiękniejszych dat w Polsce, kiedy Polska zmienia swój ustrój z totalitarnego na demokratyczny bez rozlewu krwi tego dnia. Bo oczywiście były ofiary stanu wojennego, były ofiary grudnia 70 i tak dalej. To jest u nas bardzo... I to także w Pawle było ten grudzień 70 i stan wojenny. Natomiast to jest jedna z największych dat w historii Polski, 4 czerwca. Aż dziwne, że nie świętem narodowym, bo to jest wielkie zwycięstwo, które zapoczątkowało zwycięstwo Europy nad totalitaryzmem komunistycznym. I Paweł to rozumiał. Proszę popatrzeć, że on już planował to święto, tak? Tak jak zaplanował kiedyś święto wybuchu II wojny światowej. Przecież to jest niebywałe, że do Polski przyjechał Putin i uznał, że II wojna światowa rozpoczęła się w Gdańsku w 1939 roku. Przecież oni cały czas mówią, że to jest wojna ojczyźniana, zaczęła się od agresji Niemiec na Związek Sowiecki. A próbują zapomnieć o 1939 roku, a jednak ten Putin tu przyjechał. Tak? To niebywałe, kiedy były obchody sierpnia, kiedy przyjeżdżały głowy. Nowista Margaret Thatcher niezapomniana w Gdańsku. Tak? To była pewną idolką też Pawła. Znaczy Paweł, dla niego była idolką, tak? On dużo czerpał z jej dzieł, tak? To muszę powiedzieć, że on był pewnym wizjonerem i dla mnie ten 4 czerwca, który myślę, że zrealizujemy, jestem przekonany, że zrealizujemy tutaj z Olą Lulkiewicz, to i z innymi prezydentami i burmistrzami miast, którzy się jutro spotykają, wszystkie korporacje samorządowe jutro, z tego co wiem, w sali BHP spotykają się prezydenci miast, burmistrzowie Polski, bo chcą odprowadzić Pawła i niezależnie od opcji politycznej, niezależnie od tego, czy bezpośrednio znali Pawła, chociaż większość z nich znała Pawła, bo Paweł miał dla nich zawsze czas.
Panie prezydencie, dziękuję serdecznie za te wspomnienia.
Dziękuję bardzo.
Za tę rozmowę. Pamięć o panu prezydencie Adamowiczu zostanie między nami, a jeszcze na koniec proszę powiedzieć, jakim go pan zapamięta w dwóch zdaniach?
Panie, no, jednak takim, jakim go ostatni raz widziałem w grudniu, bo on wyleciał do Stanów, potem ja byłem w Austrii. Już tylko rozmawialiśmy telefonicznie w sobotę ostatnią. I zapamiętam go uśmiechniętego z takim imaż brody, która dodawała mu pewnej powagi, bo on no, po prostu człowieka uśmiechniętego i człowieka, na którego zawsze można było liczyć. I jestem przekonany, że zarówno jego córki, jak i gdańszczanie, oczywiście Magda, brat, Piotr, wszyscy będą chcieli, żeby nigdy pamięć o nim nie zagasła, bo na to zasługuje. I jeżeli on wypromował Gdańsk jako miasto wolności, solidarności i miasto uśmiechniętego prezydenta, uśmiechniętego, który miał ten uśmiech dla wszystkich, obojętnie od wyznania, koloru skóry, czy i także dla przeciwników politycznych, bo uważam, że wrogów, może tam jakieś jednostki, ale raczej nie szukał i nie miał.
Dziękuję serdecznie.